Nowy sezon audycji Rozmowy o życiu, a dziś będziemy rozmawiali o życiu 30 lat temu i obecnie. Czyli o tym, co przedefiniowało przynajmniej moje życie, jako młodego wówczas chłopaka, który nie miał zielonego pojęcia o całej masie różnych rzeczy i dziś z mojej perspektywy powiem to, co się działo, co się wydarzyło w ostatni dzień sierpnia 80 roku i ten słynny długopis Lecha Wałęsy ja do dzisiaj będę pamiętał, chociaż oglądałem, powiem szczerze, tą migawkę tylko jedyny raz, kiedy pokazywała go wówczas reżimowa telewizja. Nie oglądałem nigdy więcej, ale ja do dziś potrafię odtworzyć sobie to wydarzenie w pamięci, bo to jest coś, co myślę o sobie mówię, ale myślę, że nie jestem w tym kompletnie odosobniony. Zdefiniowało życie na nowo i sprawiło, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, całemu pokoleniu lat 60. i 70. W studio ludzie, o których mogę śmiało powiedzieć, że te dni pamiętają w sposób bardzo szczególny, ponieważ byli ich uczestnikami. Nie waham się też powiedzieć o pani Agnieszce, chociaż jesteśmy równolatkami, ale była już troszeczkę tej lepszej sytuacji niż ja. Ja chłopak gdzieś wychowany między szkołą a kaplicą, a przystankiem autobusowym w nauczycielskiej wiejskiej rodzinie. Trochę inaczej widziałem wówczas świat. Wraz jej z mężem, z Mirkiem Andrzejewskim, serdecznie witam. I są z nami Andrzej Czapski i Stanisław Lesiuk. A więc już wówczas dorośli, świadomi związkowcy, bo zdaje się, że również w waszym życiu te dni w sposób inny oczywiście niż nas, ludzi młodych, ale określały wasze losy i wasze kariery. Pierwsze pytanie oczywiście nie może być inne. Pan Mirek powiedział, że nie oglądał wczorajszych wydarzeń w telewizji, zna tylko echa, ale myślę, że pozostała trójka oglądała wydarzenie na zjeździe w Gdyni. I pierwsze pytanie o refleksję. Panie Andrzeju.
Jakie refleksje? Przede wszystkim jestem zażenowany tym, co tam zaobserwowałem. Aczkolwiek już od lat wielu, obserwując Związek Solidarność, jestem skłonny do przychylenia się do zdania pana Lecha Wałęsy, pana prezydenta Wałęsy, który powiedział, że w pewnym momencie trzeba sztandar Solidarności schować, bo Solidarność była troszkę czymś innym niż Związek Zawodowy. Solidarność jako Związek Zawodowy siłą rzeczy jest w opozycji do rządu, do każdego rządu, bo ma inne cele, inne dążenia, zgoła przeciwstawne niż ekipa rządząca. Zazwyczaj tak to jest. Rzadko się zdarza, żeby związki zawodowe były razem z rządzącymi, bo są inne cele. Natomiast Solidarność sprzed 30 lat była ruchem społecznym, ruchem wyjątkowym, który w zasadzie pod przykrywką żądań materialnych w zasadzie dążył do wolności, dążył do niepodległości, dążył do zmiany tego, co nas najbardziej bolało. Ja byłem uczestnikiem takiego związku. Nie było innej możliwości, nie było możliwości zrzeszenia się w partii politycznej. Związek zawodowy był jedyną możliwą przykrywką i wówczas skutecznie to wykorzystaliśmy wszyscy.
Pani Agnieszko, pani słucha tego jako jedyny tutaj w naszym gronie związkowiec, bo ja od 15 lat nie jestem członkiem Solidarności.
Tak, jestem do tej pory. Całym sercem jestem związkowcem. I może tak do słów pana Andrzeja. No, owszem, Lech Wałęsa powiedział, że czas zwinąć sztandary, ale szkoda, że nie
dołożył
powiedział
się
tego,
do tego
wcześniej, kiedy no, w sumie na sztandarach Solidarności został prezydentem i jakoś wtedy nie zwijał tych sztandarów. Chociaż ostatnio wspominał, że już miał zamiar w 83 roku, bo on już wiedział, że to będzie zwycięstwo.
A nie, to słynne
potem 84, potem miał zwinąć w 89, no i tak dalej, i tak dalej. Także no, ja tutaj mam podobnie jak pan Andrzej takie gorzkie refleksje, ale zupełnie jakby z innej strony. Także ja jestem całym sercem za tymi ludźmi, którzy tam byli na zjeździe.
No tak, tylko że na tym zjeździe, no przyzna pani, że znaczy trudno nazwać to zjazdem. Ja nie wiem, po co to nazwano
to zgoda.
Zjazdem.
To nie, absolutnie nie pochwalam tego typu zachowań, bo tak jak myślę, że każdy z nas no, chce zachować swoją godność i takie zachowania nie przystoi nikomu, to zgoda.
Znaczy, wie pani, ja mam inny problem, ale... bo ja mam dzieci, które troszeczkę są starsze niż ja w tamtym czasie i ja dzisiaj muszę im tłumaczyć. Dlaczego?
Ja też tłumaczę.
Ale tym bardziej, że to był to zjazd uroczysty. Wydaje mi się, że w takim momencie nie powinny być takie słowa. Jeżeli wszędzie teraz słyszę, że najważniejszą postacią tego zjazdu była pani Krzywonos, to jak co sądzić o pozostałych o wypowiedziach premiera, przewodniczącego związku, czy pana Jarosława Kaczyńskiego. No, to było bardzo żenujące i wydaje mi się, że nie tego oczekiwaliśmy my, którzy lat temu 30 walczyliśmy o prawa związkowe, prawa pracownicze. To przerodziło się w taką niesmaczną wojnę, chociaż dzisiaj pan prezydent Wałęsa powiedział, że demokracja to jest walka. Ja bym się z tym do końca nie zgodził. Wydaje mi się, że teraz nie jest czas walki, ale czas pokoju i czas budowania zrozumienia między ludźmi, a nie dzielenia. Bo w tej chwili to jest... No takiej agresji i takiego podziału to chyba jeszcze nie było. Ja sobie w każdym razie nie przypominam, chociaż wtedy, jak przypominasz, Andrzej, nasze działania, no my toczyliśmy różne boje. Na pewno podchodziliśmy też i zacietrzewieni do tych, którzy rządzili, ale chyba nie tak. Nie tak, z taką agresją.
Nie z taką. Natomiast demokracja to jest walka, może to za mocno powiedziane, ale demokracja to jest polemika, to jest dyskusja. I na tym to powinno polegać, ale dyskusja prowadzona na jakimś godziwym poziomie, która nie sięga do jakichś bardzo, bardzo niskich działań w postaci wygwizdywania czy wytupywania.
Znaczy myślę, że panie Andrzeju, tu się wszyscy zgodzimy, że gdyby to był zjazd, normalny zjazd Związku Zawodowego, który przyjeżdża i zapraszają tam premiera, żeby go rozliczyć. No w gruncie rzeczy premier dla większości związkowców jest pracodawcą. No, przestańmy się tu czarować. Większość tych właścicielem większości zakładów, gdzie związki są silne, są Skarbu Państwa. Normalna rzecz. Ja nie mam nic, ja jestem naprawdę już dużym chłopczykiem, który rozumie na tym, że demokracja może to nie jest kwestia walki, ale to jest kwestia bicia się o swoje czasami. No, trzeba się o to upomnieć. Jest nam już ksiądz biskup. Natomiast to miało być święto. To miało być przykład tego, żebyśmy my uczyli nasze dzieci czegoś pozytywnego. No, bo pokażcie mi, panie Mirku, pan siedział w więzieniu za to. I pan mi pokaże z historii, bo jest pan nie tylko matematykiem, ale również i fanem historii. Czy jest coś bardziej pozytywnego w historii naszego narodu?
Ja nie bardzo rozumiem, do czego pan tutaj się odnosi. Czy...
Do tego mitu Solidarności sprzed 30 lat. Bo ja już chciałbym zostawić sobie już ten wczorajszy zjazd.
Czy my mówimy właśnie o tym wczorajszym dniu?
Nie, już nie. Już chciałbym, żebyśmy przeszli do tego, co było 30 lat temu i spróbowali szukać czegoś, podkreślać to, co było pozytywne.
Ja wtedy miałem 18 lat i działalność antykomunistyczną, tak górnolotnie powiem, już byłem zaangażowany od roku. Już przed Solidarnością miałem kontakt ze Służbą Bezpieczeństwa. Pierwszy, jeden już miałem zaliczony dzień w areszcie, czyli pierwsze takie drobne represje, próba wyrzucenia ze szkoły, pierwsze napisy antykomunistyczne na murach, pierwsze ulotki. Także to wszystko już było mimo młodego wieku, prawda? To wszystko już w moim życiu się działo. Także samo powstanie Solidarności tutaj mojej postawy życiowej nie zmieniło. Aczkolwiek przeżyłem to bardzo, znaczy tak bardzo, że postanowiłem na własne oczy zobaczyć ten strajk. Bałem się, czy rodzice mnie puszczą, znaczy wiedziałem, że mnie nie puszczą, a czułem się dorosły, także koledze zostawiłem taki list informujący rodziców, żeby się nie martwili, bo pojechałem do Gdańska na strajk. Tylko prosiłem kolegę, żeby ten list zaniósł, jak ja już będę w pociągu z Warszawy do Gdańska, bo wiedziałem, że ojciec jest w stanie mnie do Warszawy jeszcze dogonić i zawrócić z tej drogi. I pojechałem wtedy właśnie ze świętej pamięci mecenasem Zikowskim i ze Stanisławem Karpikiem. I byliśmy 30 sierpnia.
Jedzenie od tym
tak, to wyjechaliśmy tam z miesiąc, nie z pustymi rękami, wieźliśmy całe torby, wędliny zebrane wśród okolicznych chłopów, tam między innymi pan Goławski
koordynował
tą akcję zbierania żywności. To była taka nasza przepustka na strajk. I byliśmy 30 sierpnia, czyli w dniu, kiedy był podpisywany punkt dotyczący wolnych związków zawodowych. Oczywiście nie mieliśmy pojęcia, że strajk następnego dnia będzie zakończony. Natomiast 31 sierpnia odbywały się jakieś uroczystości w Podkowie Leśnej pod Warszawą. I tam chcieliśmy być i żeśmy dzień przed zakończeniem strajku opuścili Gdańsk. No, później, to było 16 miesięcy, przeżywałem to bardzo. Nawet tak bardzo, że postanowiłem, ponieważ ja wcześniej poszedłem do szkoły, także tak jakby miałem rok zapasu, postanowiłem nie iść na studia, nie iść do pracy, tylko po prostu pokonała mnie Solidarność. Nawet byłem dosyć krótko, 3 miesiące członkiem Solidarności, bo pracowałem w fabryce narzędzi skrawających w Siedlcach WIS jako tokarz. Ale byłem szeregowym członkiem, brałem udział w tym strajku bydgoskim, ostrzegawczym, 4-godzinnym. No i to tak w skrócie, tak to wyglądało.
Ksiądz biskup ma swoje wspomnienia pewnie z 80 rokiem. Ksiądz biskup był wtedy chyba za granicą, jeśli dobrze
kojarzę. Ja byłem za granicą, także moje
Więc jak to było odbierane właśnie za żelazną kurtyną, bo wy nie dostawaliście wszystkich informacji. To były, chociaż byście w lepszej sytuacji, bo kanał kościelny lepiej działał.
Tak, to znaczy były te różne informacje, które docierały drogą, można powiedzieć, oficjalną, kościelną i tak dalej, które mogliśmy tam jakoś otrzymać. Potem się słuchało tego wszystkiego, co podawały agencje zagraniczne. Pamiętam, nadsłuchiwaliśmy dość mocno w sierpniu 80 roku, jak to dzień po dniu wszystko się tam rozwijało. Oczywiście wszelkiego rodzaju nadzieje, które gdzieś były, że coś tam się zmieni, że to wielkie wydarzenie, wiadomo, było wielkie też poruszenie w środowisku, powiedzmy, ogólnie zachodnim. Kto to jest i ten Wałęsa też i tak dalej, jego osoby też różne się pojawiały potem, takie czy inne domysły. Ja tego oczywiście też nie znałem, bo ja w ogóle byłem już któryś rok za granicą, także stosunkowo niewielki był kontakt mój osobisty tutaj z tym, co działo się w kraju, bo przyjeżdżało się tylko tam ewentualnie raz po raz. Te wyjazdy nie były takie częste. Ja pamiętam, po 4 latach przyjechałem po raz pierwszy do Polski i potem najwyżej na wakacje później. Także po prostu to wydawało się wszystko bardzo mało prawdopodobne. Takie ja myślę o tych wrażeniach z roku 80, z sierpnia i tak dalej. Dopiero ja wróciłem potem w 81, także stan wojenny mnie zastał już tutaj w Polsce w grudniu 81. Pamiętam to, co było dla mnie, który przyjechałem tutaj, te wszystkie przemiany, jakie się działy w 81 roku, te różnego rodzaju, powiedzmy, manifestacje tego, co się zaczęło rodzić przed stanem wojennym. Nie? To była wielka, spontaniczna, masowa zbieranie się ludzi, uroczystości, nabożeństwa. Dla mnie to było zupełnie, powiedzmy, to, co było, miałem jaki obraz z Polski, tej, której, powiedzmy, wyjechałem w 72 roku, a to, co się teraz tu działo, to było wielkim, wielkim przewrotem. Nie? No więc takie są moje, to może być takie zewnętrzne wspomnienia. Natomiast jeśli teraz o to, czym było, powiedzmy, nasze i moje oczekiwanie, to właśnie to, żeby to, co stanowiło
powiedzieć, realizacji tego przesłania Jana Pawła II, bo to stąd się wszystko wyrywało, czy w dużej mierze stąd było to inspirowane. Nie tylko, powiedzmy, tym, co się stało po jego wyborze, ale także tym, co było już wcześniej gdzieś wokół jego osoby, czy nauczania Kościoła i jednocześnie tego doświadczenia ludu pracy, który doznawał tego rodzaju upokorzeń w tych poszczególnych etapach. Więc to się czuło wielką potrzebę tego, żeby to się spełniło, żeby to, co było gdzieś jakimś marzeniem, stało się faktem, nie stało się rzeczywistością.
Ja mam takie pytanie do was wszystkich w studiu. Bo ja myślę, że żeby zrozumieć pewne rzeczy, powinniśmy wrócić troszeczkę do korzeni. Bo w tym całym hałasie, w tym, o czym mówiliśmy, księdza biskupa nie było, tak wróciliśmy do tych wczorajszych smutnych wydarzeń. Smutnych, gorzkich, różnie są te słowa. Ja, dla mnie to są smutne i gorzkie wydarzenia. I tutaj nie było zbyt wielkiego protestu, że nikt z nas nie był dumny z tego, co się działo wczoraj w hali w Gdyni. Ale zdaje się, że mimo, że się tak nabawamy tą historią chcemy zapomnieć, że żyją w nas gdzieś ciągle jakieś takie drobne urazy, konflikty międzyludzkie, które są normalne i naturalne, ale zapominamy o tej atmosferze i sprawach generalnych. Ja chciałem zapytać, czego się właściwie spodziewaliśmy, tutaj używam celowo pierwszej osoby, spodziewaliśmy w 80-81 roku po Solidarności. Czego myśmy oczekiwali? Pani Agnieszko, pani licealistka, świeżo upieczona.
Ja byłam tutaj w drużynie Mirka i on mnie uczył takiej poczucia wolności, może tak. Właśnie to wychowanie w harcerstwie. Ja czułam się już wtedy wolna. No właśnie wtedy.
No dobrze, ale myśmy sobie siedzieli i tak w gruncie rzeczy nie żyliśmy z dnia na dzień, bo chcieliśmy czegoś, pani powiedziała wolności, ale ja bym chciał, czego myśmy oczekiwali? Co ta Solidarność miała nam dać? No też nie grajmy bohaterów, nie powiedzmy, no przewidywaliśmy, że stan wojenny będzie, że przyjdą Ruscy nam jadą czołgami.
Odwrotnie, w ogóle nie spodziewałam się, że w ogóle tak, no po pierwsze, że będzie stan wojenny, że kiedyś będzie też, nie będzie muru berlińskiego zupełnie. Ja po prostu żyłam wtedy, no tak jak żyje młody człowiek, prawda? Zaczyna już pytać, kim jestem, po co jestem, dokonuje jakichś wyborów. No i wtedy właśnie wybrałam taką drogę. To były takie...
Zupełnie takie... naturalne. Znaczy, generalnie nikt nie zastanawiał się z nas, znaczy mówię tutaj już o licealistach, bo tu i pan Mirek, no, i pan Andrzej.
Zastanawiali mi się.
Tak, znaczy, wyście się zastanawiali. Tak, my jako licealiści zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Myśmy mnóstwo rzeczy chłonęli. Chłonęli, myśmy się zdobywali informacje, ale myśmy nie mieli żadnych planów.
Ja patrzyłam na tych ludzi właśnie z Solidarności i chciałam być taka jak oni.
Dokładnie.
Oni dla mnie byli bohaterami i mało tego, są nimi do dzisiaj.
Podobnie jak my, panie Mieszko. To jesteśmy identyczni. W niczym się nie różnimy. Panie Andrzej.
Po pierwsze, to ja miałem obawy. Obawy, które wynikały z pamięci o roku 68, bo miałem wtedy 14 lat, jak był rok 70, kiedy zginęli robotnicy, kiedy się krwawo przed rząd władza komunistyczna z robotnikami. Pamiętam rok 76, kiedy miałem 20 kilka lat i bałem się, czy to się podobnie nie zakończy. I byłem pełen podziwu, że to szło w miarę pokojowo. I to tyle. Spodziewałem się minimalnych ustępstw. Spodziewałem się tego, co się potem wydarzyło. Zresztą wszyscy myśleliśmy o jakichś drobnych ustępstwach władzy komunistycznej na naszą rzecz.
Ale był pan bardziej związkowcem? Jako ten związkowy, to bardziej się pan skupiał na działalności związkowej?
Szczerze nie. Chociaż skupiałem się, bo ja byłem przewodniczącym oddziału od czerwca 81 roku i siłą rzeczy musiałem się skupiać na tym, co było taką biedą codzienności. Brak pokrycia mięsa na kartki, brak cukierków, sprawdzanie wagonów, co na wschód wiozą i tak dalej. Takich banalnych rzeczy ludzie tego chcieli, musiałem się tym zajmować. Natomiast w moim przekonaniu ja szedłem do Solidarności dla tych jednak wyższych wartości, które mi były potrzebne. O większe swobody, o cenzurę, o większą demokrację. I tu się nie spodziewałem, że tak imperium, które nad nami panowało, że tak się rozsypie. Wtedy nie spodziewałem się. A już po 81. po stanie wojennym to przygnębienie było już...
Zostawmy ten początek, to wejście.
U nas w tym małym miasteczku to my byliśmy... Tak, po pierwsze wszyscy liczyliśmy, że w końcu znikną ci ludzie, którzy kiedy przyszli do dyrektora, to ten się trząsł i ciągle słyszał towarzyszu. No ja jakby nie mogłem tego zrozumieć. Dlaczego taka sytuacja jest? No, że jest ktoś, kto tak ogranicza wolność i tak ogranicza działania. I kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy, że możemy, że nie ma tego pana, że może można samemu o sobie stanowić, to po prostu wszyscy zaczęliśmy się garnąć. Zaczęła być wolność. Jak zobaczyliśmy, że jest wolność, to w zakładach pracy zrobiło się inaczej. Zaraz gdzieś nie tylko ktoś tam stanowił zewnątrz o nas, my sami zaczęliśmy podejmować decyzje. Z tym, że szybko to ograniczono, ale właśnie to, taka swoboda nas do tego jakby przyciągała wszystkich.
Pan mówi bardzo ciekawą rzecz, że ta wolność, ona w gruncie rzeczy nie wykraczała poza nasze granice. Myśmy nie oczekiwali, że nic tego nizowego nam się rozsypie wielki brat, że czołgi wyjadą, rakiety
nie
wyjadą.
Jeżeli nikt ktoś mówi, że tak było, wolność, to na pewno nie.
Wolność była, już właściwie ta wolność to była w tych zakładach pracy, że można było pójść i nic tego nizowego coś tam zażądać. Ja to... Te rady pracownicze, które były powołane po to, żeby były współgospodarzami, to nikt nie chciał wyrzucać, nikt nie chciał palić komitetów, bo no powiedzmy sobie szczerze, no, ta wolność była taka bardzo, bardzo... Dziś byśmy powiedzieli, co to za wolność
było. To był taki czas,
że
w 80 roku, pamiętam, w 80 roku na 11 listopada były pretensje, żeśmy wywieszali flagi narodowe. To był jeszcze taki czas. To było przełamywanie takich, no, jakichś...
stereotypów.
O co chodzi?
Banalnych rzeczy, tak? które dzisiaj nikomu się nie wydają, że one mogły być ograniczane ludziom. Powieszenie krzyża w świetlicy zakładowej. Tak. To był problem, bo prezes wezwał i mówi, czy wam to jest potrzebne, czy wam to jest, na co wam to potrzebne? Bo jego rozliczał z kolei sekretarz partii, prawda? I grało takie, dzisiaj powiedziałbym, banalne rzeczy, które się wydają oczywiste, że powinny
czy
być.
Nawet jak ksiądz biskup powiedział tutaj, zdobywali... że odprawienie mszy. Pamiętam, pierwsza msza w zakładzie pracy.
Tak.
Bo dla nas to było coś niespotykanego. Tak. Pamiętam, jakie były problemy, kiedy były procesje Bożego Ciała, kwity do pozwolenia, decyzje, obstawy ciągle tu gwałtownie można robić muszę w zakładzie pracy. To
tak
było...
jest. To właśnie to było, że to się zaczęło coś innego dziać w społeczeństwie, że ludzie mogli się jakoś wyrazić. Nie? To ja pamiętam to bardzo...
No tak, ale ja troszkę może tak, bo jakby już właśnie znając wcześniej to środowisko, to już rozmawialiśmy, prawda? Spotykaliśmy się na takich kółkach samokształceniowych z mecenasem Mizikowskim, z Andrzejem Czumą, przyjeżdżał chyba Marian Piłka. Także ja miałam już jakby troszkę takie bardziej rozbudzone emocje, jeżeli chodzi...
Znaczy wolność, która była w nas...
Rozmawiałam z panem Zygmuntem Goławskim, który no, jest niekwestionowanym od 50. chyba lat, od zawsze opozycjonistą, ale rzeczywiście no tutaj jakby to środowisko siedleckie było tak chyba bardziej rozbudzone, jeżeli chodzi o walkę tą taką niepodległościową, między innymi oczekiwania były chyba większe niż tylko wywieszenie flagi, czy może.
Ale ja myślę, że pani Agnieszko, to jest to, co my troszeczkę mamy jednak to skrzywienie, bo mówię, ta wolność w nas, jak gdyby zdefiniowana, wynikająca czy z wiedzy, czy z jakiejś takiej świadomości, z możliwości,
że nie mieliśmy takich ludzi.
Była troszeczkę wcześniej. Natomiast tak, ja chcę wrócić
rodzinne,
jednak do tych 10 milionów ludzi, którzy zaufało, którzy ni z tego, ni z owego weszło w ten ruch, zadać, my musimy chyba sobie zadać pytanie, dlaczego ci ludzie, czego ci ludzie oczekiwali tak naprawdę? Bo mówienie dziś, że to było dziś, przychodzi jeden gość i mówi, to było 10 milionów, drudzy mówią, no dobrze, ale gdzie te 10 milionów zniknęło? To może wreszcie odpowiedzmy na pytanie, czego te 10 milionów oczekiwało? czego chciało, co było tą wolnością, bo pan Mirek widzi pewnie inaczej, że dla niego wtedy już ta wolność była jeszcze bardziej rozbudowana, jeszcze bardziej inaczej zdefiniowana niż dla pana Stanisława czy pana Andrzeja.
Ja nie byłem wtedy związkowcem.
Ale nie, ale był pan już obywatelem tego kraju.
Nie wstąpiłem do Solidarności, bo w tym czasie akurat pracowałem, bo byłem tuż po maturze i dorywczo pracowałem w jakimś prywatnym zakładzie w Wiganiach pod Sielcami. Natomiast właśnie to nie tylko zakłady pracy, bo znaczy ja myślę, że ludzie zobaczyli, że można. Można właśnie, nie wiem, coś powiedzieć i za to nie dostaje się jakiegoś wyroku sądowego, prawda? I to się zaczęło, myślę, rok wcześniej, czyli w roku 79, jak przyjechał papież i te tłumy, miliony ludzi na mszach. Ludzie zobaczyli, że nas jest tylu, a ich jest tam jakaś tam garstka, prawda? I później to samo się powtórzyło w czasie strajków. No i później ten wysyp to był, no, nie tylko zakłady pracy, bo to na przykład, nie wiem, zaczęło odradzać się harcerstwo. Powstały kręgi Andrzeja Małkowskiego. Wyszły z podziemia różne organizacje. Na przykład działałem w Ruchu Młodej Polski jednocześnie. Studenci, Niezależne Zrzeszenie Studentów. Masę różnych stowarzyszeń twórczych. Inaczej wyglądało radio. Inne były audycje, nie wiem, nawet Opole, Kabareton w Opolu, prawda?
Który był transmitowany, a nie retransmitowany.
Właśnie. I także ta wolność była w zasadzie wszędzie, no poza jakimiś enklawami, których oczywiście partia ostro trzymała. Także to była taka wolność, bym powiedział, troszkę
sterowana.
Znaczy nie tyle sterowana, co kontrolowana. Ja zresztą Agnieszka ostatnio tam dużo czasu spędza w IPN-ie i kiedyś przywiozła taki dokument. To była praca dyplomowa pisana przez jednego z funkcjonariuszy SB w szkole w Legionowie. I tam właśnie takie ciekawe sformułowanie było, że wtedy w roku tego funkcjonariusza, i to było napisane w roku 83 bodajże, i on pisuje historię Siedleckiego Ruchu Młodej Polski i mówi, że w roku 81 prawo nie działało, znaczy to komunistyczne prawo, że oni byli bezradni, bo oni wszystko o nas wiedzieli, mieli agentów, ale nic nie mogli zrobić, nie mogli nas aresztować, jak my zatrzymali na 48 godzin,
to
zaraz musieli mnie wypuścić, bo tak centrala kazała po prostu zwolnić. Tam no, wyjątek to byli działacze KPN-u, kierownictwo KPN-u, które przesiedziało parę miesięcy, prawda? I, także mówię, to nie tylko zakłady pracy, to w każdej dziedzinie życia ta wolność była.
Było
i na uczelniach, tak, i w stowarzyszeniach.
No i tak, i w muzyce też, bo w gruncie rzeczy powiedzmy sobie szczerze, że do 80 roku muzyka rockowa to była muzyka niszowa, no podziemna, niemalże zakazana, wyrugowana z obiegu publicznego, oficjalnego. I ten boom muzyki rockowej w Polsce, 81 rok, nie 80, 81.
Ja tak dodam, mi się to skojarzyło z taką bajką o nagim królu. Po prostu ludzie zaczęli, że król jest nagi i ktoś to pierwszy powiedział.
Ktoś tam musiał krzyknąć.
I właśnie tutaj pan wspominał, że pan pamięta rok 76, 68 czy 70. Myśmy tego nie pamiętali, także myśmy to mogli o tym krzyczeć, bo nie mieliśmy świadomości takiej, że ktoś wyjdzie z
pistoletem. Tylko, że nie za bardzo też wiedzieliśmy, co z tą informacją o tej nagości króla zrobić. Tak też powiedzmy sobie to szczerze. Księże biskupie, bo ksiądz biskup wyjeżdżając z Polski, wyjeżdżał z kościoła, który no, znajdował się w dosyć trudnej sytuacji. Ja,
72 rok.
Ja wiem, że w 73 roku święcony był ksiądz Janusz Grodek. To jest taki akurat ksiądz, z którym jestem bardzo mocno w podstawówce związany. I ja tak z ciekawości czasami rubrycerę jako ministra człowiek ogląda. Tam są daty święceń poszczególnych kapłanów. I pamiętam, że w 73 wyświęcono w diecezji siedleckiej, czyli podlaskiej, wtedy jeszcze zwróconej od Rochiczyn, łącznie 3 kapłanów. I ja pamiętam tak wzrokowo to rubrycera i rok 79, jeszcze tych kapłanów tam jest kilku, tych święceń, i potem taki lawinowy wzrost powołań. Czyli czy można postawić taką tezę, że to również doszło do pewnego przełomu w polskim kościele, jeśli chodzi o powołania, w ogóle o powrót do do kościoła. Może nie wiem, jak to dokładnie zdefiniować, ale chciałbym, żeby to ksiądz biskup...
Na pewno coś z tego było, ale czy to aż by taki było, powiedzmy, przekładało się tak bardzo mocno na przykład na liczbę powołań, to bym tak chyba tego nie widział. Na pewno by takim stymulatorem potem była wizyty kolejne papieża. To było chyba mocniejsze niż chyba sam ten przewrót, można powiedzieć, społeczno-polityczny, jak chcemy go nazwać. Tak bym przypuszczał. Nie?
Ale to był chyba inny Kościół po 8 latach.
No, na pewno sam fakt zaistnienia tej wolności, jaka potem się otwierała, ta perspektywa. Kiedy ja wybierałem się do seminarium w 65 roku, byłem rok na Politechnice i potem zdecydowałem. To było wiadomo, że się zdecydowało się na pewną przyszłość, przynajmniej tak się myślało, która w kategoriach społeczno-politycznych, lepiej można powiedzieć, czy takiego awansu ogólnego, była gdzieś stracona, nie? Trzeba było się decydować na coś, co było świadomym wyborem pójścia pod prąd, nie? Rozpoczęcie tego, że było się w jakiś sposób inwigilowanym i tak dalej. Nawet wtedy jako młody człowiek sobie z tego tak bardzo mocno nie zdawałem sprawy, ale wiem, że do ojca zaczęli przyjeżdżać i dlaczego syn do seminarium.
Przez Orzysz jeszcze i tak
do
dalej.
Seminarium i tak dalej. Propozycje mnie składane, ktoś tam przyjeżdżał, jeśli to zrobimy, czy tamto. Więc To było takie środowisko. Natomiast później, nie, to wszystko te elementy jakoś odpadły i na pewno było poniekąd może łatwiej, ja nie wiem, trudno powiedzieć, nie, że nie było tych elementów takich wstrzymujących, nie, tych blokujących. Ja mówię teraz o powołaniu. Nie. Natomiast jeśli chodzi o, tak by można myśleć, o całą strukturę Kościoła jako hierarchii, nie? Do tego czasu była ta hierarchia musiała stale być na baczności z tym, co działo się naprzeciw. Nie? Czy to sposób wydania jakiegokolwiek komunikatu. Nie, nie można było drukować, nie można, żeby było przepisywane wszystko w takiej czy innej formie. Ja pamiętam w seminarium, kiedy władze, to chodziło chyba na poziomie wojewódzkim, ale to zależało zawsze od sekretarza partii, ponieważ rektor seminarium nie pozwolił dokonać takiej wizytacji, jakiej chciano, bo najczęściej się odbywało to, że tam było trochę formalne i tak dalej. Pamiętam w 66 roku chcieli z kuratorium wizytować seminarium, bardziej dokładnie przeglądać bibliotekę, być na wykładach i rektor wtedy nie wpuścił. To po kilku tygodniach otrzymał zwolnienie z rektoratu i proszę sobie wyobrazić, tak długo, dopóki był do 70 roku, od 66, czyli jeszcze 4 pełne lata, ja byłem wtedy w seminarium, nie mógł podpisać żadnego urzędowego pisma. Bo we wszystkich oficjalnych tych, to co można było wydrukować, także spis diecezjalny, jak to mamy ten informator, to mimo, że rektor był w seminarium, bo nie został przez kardynała Wyszyńskiego, bo on był biskupem, ale z biskupem gnieźnieńskim, nie został odwołany, chociaż były wielkie presje, to było napisane rektor wakat, nie? To do dzisiaj można zobaczyć. Mimo, że rektor w seminarium był, to on wobec władzy nie istniał, nie? I nie mógł podpisać, żadne pismo nie było przez niego honorowane. Wszystko podpisywał wicerektor, zastępca, nie? To jest coś takiego. Więc te elementy później stopniowo odpadały już, nawet zanim jeszcze dokonał się przewrót, ale już zaczęły się osłabiać. Ja pamiętam, wróciłem w 81 roku, wszedłem do seminarium już jako potem też profesor, wychowawca i tak dalej. To już te wszystkie, tak jak tu było wspomniane, było widać, że pewne elementy kuleją, nie? Mimo, że był stan wojenny, ale to się zaczęło się czuć, że coś innego jest. To znaczy ta cała machina tego działania przeciwkościelnego jakby została już podziurawiona, nie? Że to jest moloch na kruchych nogach. Nie?
Ja myślę, że dzięki Ojcu Świętemu Kościół stał się dla władzy w 79 roku partnerem. Znaczy, przepraszam,
to znaczy, tak jest, władze zaczęły dostrzegać i Kościół otrzymał większą świadomość, że teraz będą musieli się z tym Kościołem liczyć.
Tak, no bo do 79 roku to było ewidentnie, tak, że władza po prostu, to była jedna z instytucji, która była po prostu gnębiona.
Tak jest, do tego stopnia, że nawet nie pozwolono wydrukować w spisie diecezjalnym nazwiska rektora, że jest rektorem, nie?
No, że kościoły nie są puste.
Mhm. Znaczy nie, to, że kościoły nie są puste, to było dla nich zawsze ewenement. Oni nigdy nie potrafili nigdy zrozumieć, skąd się to bierze.
Natomiast ale już nie mogli tego tak negować później, nie? Co było wtedy możliwe, nie? Przecież chciano, seminarium było wybranych właśnie po, jako pewna reakcja na kardynała Wyszyńskiego, to zostało się właśnie w 65 roku w związku z listem skierowanym do biskupów niemieckich i potem milenium i tak dalej, to chciano zamknąć sześć seminariów wtedy, takich, których najbardziej takich centrach, między innymi Gniezno. My byliśmy w seminarium, żeby seminarium nie było opuszczone, więc wakacje były takie grupy ludzi, żeby zawsze to było, bo się bano, że no wkroczy ojsko.
Po 30 latach trudno sobie oczywiście te wszystkie rzeczy wyobrazić, zwłaszcza ludziom młodym. I trudno się dziś tłumaczy właśnie takie sytuacje. Ja zadam kolejne pytanie tutaj do naszych gości. Czy wy zdawaliście sobie sprawę z konfliktów, z różnic zdań? Bo ja powiem szczerze, że o konfliktach dopiero pomiędzy liderami dowiedziałem się w drugiej połowie lat 80., ale to ze względu na jakieś takie swoje bezpośrednie. Nie były to jakieś wielkie kłótnie, to były różnice, moim zdaniem, ale czy w 80., 81. roku te różnice zdań były widoczne i czy one miały jakiś decydujący wpływ na te wydarzenia, na to, co my nazywamy tym ruchem narodowym, czy narodowo-wyzwoleńczym, jakim była Solidarność, bo zdaje się, że to chyba najbardziej odpowiednie sformułowanie do Solidarności z roku 80-81, taki ogólnonarodowy, nieformalny czy formalny, skupiony w związku zawodowym, czy też pod pretekstem związku zawodowego, ruch narodowo-wyzwoleńczy.
Jeśli mogę, to na początku, w 80 roku, kiedy zaraz we wrześniu, jak się tylko pojawiła możliwość rejestracji związku, ja zakładałem Solidarność w Zakładzie Mleczarskim Białej Podlaskiej i się przyglądałem temu, co się dzieje później, i nie zdawałem sobie sprawy z różnic. Dla mnie nie było różnic. Ja patrzyłem na to tak na świeżo, więc to wszystko było dla mnie jedność. Natomiast później, jak już wchodziłem mocniej w te struktury, stałem się przewodniczącym oddziału regionu Mazowsze, to już te różnice były widoczne w podejściu. Byli tak zwani rewizjoniści, czyli tym, którym zależało tylko na pewnej kosmetyce, a nie wzruszać niczego. No bo nas tutaj zaraz ktoś tam przestraszy i byli ci bardziej radykalni. I to było widać, to środowisko.
My
to znamy.
I Korników.
Tak. Ale takie słowo.
To nie ja, przepraszam. To już zostało załatwione w Gdańsku w 80 roku. Także to środowisko Wyszkowskiego i Kuronia, także to nie ja.
Mhm. My kiedy rejestrowaliśmy tę komisję, to jeszcze ja takich różnic nie widziałem. Wtedy do regionu środkowo-wschodniego należeliśmy, bo później po 89 jakby przepisałem te wszystkie komisje i oddział regionów Międzyrzecu do regionu Mazowsze. Uznałem, że po prostu tam nie jesteśmy traktowani, jak powinniśmy być traktowani i tutaj przepisaliśmy ten nasz oddział, ale wtedy ja tych różnic nie widziałem. Co prawda widoczne było to środowisko korowskie i ono jakby tak dążyło w tym kierunku, o którym Andrzej mówi, takiej dużej konfrontacji, ale to jakby do nas tam nie docierało. My tym się specjalnie nie zajmowaliśmy, bo nas zajmowały wtedy sprawy pracownicze, między innymi głównie sprawy pracownicze i to, co na naszym tym małym podwórku się dzieje. Tutaj nie powiedzieliśmy o tym samym wstąpieniu do związku. To nie było tak, że wszyscy szli od razu masowo. Ja ciągle słyszałem obawy. Jak proponowałem komuś, to ciągle słyszałem: słuchaj, a wiesz, co będzie w niedługim czasie? Tu się ludzie bali. Tu każdy bał się wstąpić, bo nie wiedział, bo nie wiadomo, co będzie, jak to będzie i tak dalej. Dopiero kiedy zobaczyli, że faktycznie nas jest coraz więcej, że coś tam zaczynamy znaczyć, że ktoś tam nas słucha, wtedy ludzie to jakby się przełamywali.
To jest dopiero wiosna 81, tak?
Tak, tak. To nie jest tak, że od razu nas było wiele. Ja pamiętam te problemy, ja sam się to zastanawiałem, często się zastanawiałem. Jeszcze ciągle mówiła mi żona, słuchaj, mamy małe dzieci i tak dalej, po co ci to i tak dalej. I mówiła mi też matka, ale człowiek, no jeżeli już...
Pokorne ciele.
Coś tam było.
Wiosna 81 to był taki rozpędzanie się.
Właściwie nie? Chyba po wydarzeniach bydgoskich.
Zaczęło się mocno kruszyć też świadomości tej... komunistycznych.
Jeśli można, znaczy ja bym chciał jeszcze do tych różnic nawiązać. One już były przed Solidarnością, ponieważ opozycja składała się tak jakby z dwóch nurtów. Jeden nurt to właśnie ten korowski, drugi nurt niepodległościowy. Czyli
ale to była różnica czy konflikt, panie Mirku?
Czy nie, w zasadzie trudno powiedzieć, że był konflikt, bo nawet i w sam korze była grupa, prawda, Macierewicza i grupa Michnika i Kuronia. Także tutaj znaczy, nie było jakiegoś konfliktu, a była jakaś rywalizacja, później był w samym Robcio, nastąpił później rozłam, właśnie stąd powstał KPN. Także te różnice były i te różnice były też przez Służbę Bezpieczeństwa
rozgrywane,
czasami prowokowane. Zresztą tu jeszcze wrócę do tej pracy, o której wspomniałem, licencjackiej tego UBK, między innymi na mój temat, i tam przeczytałem, że agent Andy miał za zadanie, żeby skłócał mnie Skarpikiem. Żeby właśnie tam prowadził, bo my młodzi, on jest stary, to tutaj my sami bez niego sobie poradzimy i tak dalej. I te konflikty później też były na przykład tego typu, że część działaczy związkowych uważało, że związek nie powinien mieszać się do polityki i na przykład tacy ludzie jak my, którzy formalnie nie byliśmy członkami Solidarności, a byliśmy na przykład w organizacjach nielegalnych, prawda, to na nas niektórzy związkowcy krzywo patrzyli. Pamiętam, była sytuacja msza 3 maja 81 roku na stadionie, gdzie jeden z członek władz Solidarności próbował powstrzymywać nas, gdzie chcieliśmy wejść tam z transparentami Ruchu Młodej Polski. Później była jakaś tam dyskusja w oddziale Siedlskiej Solidarności, protesty, że tutaj dopuszczono do takiej sytuacji, że msza była zorganizowana przez związek, a tam się podczepili pod nią ludzie spoza związku i tam jakieś próbowali transparenty wnosić. I była też głośna sprawa, gdy byli uwięzieni członkowie KPN-u, czy związek się powinien angażować w ich uwolnienie, czy nie. No jedni tłumaczyli, że tak, bo to był jeden z punktów na przykład porozumień, prawda, że nie będą ludzie prześladowani za poglądy polityczne. Inni uważali, że nie, no bo to nie nasza sprawa, prawda? Także te konflikty już wtedy były i to one były na różnych płaszczyznach. Właśnie jedni uważali, że prowadzimy działalność tylko związkową, czyli tak bardzo wąsko tą Solidarność rozumiano, i nie uważali, że nie, że to jest właśnie ruch, no, który ma poszerzyć sfery wolności, bo oczywiście mało kto myślał o jakiejś tam pełnej niepodległości.
Ale zgodzi się pan z taką tezą, że te różnice czy konflikty były rozgrywane na poziomie no, tych już takich działaczy naprawdę wyrobionych, a zdecydowana większość związkowców i działaczy, tych, którzy, tak jak pan Stanisław czy pan Andrzej, zajmowali się przede wszystkim tym zagospodarowaniem tej małej wolności, którą każdy dostał, i każdy definiował na swój sposób tą wolność i sobie poszerzał tą granicę do takich znaczy sięgał tam, gdzie mu wyobraźnia jakby
wystarczało. Te różnice nie były aż tak bardzo widoczne, bo był wspólny wróg i on jednoczył Polaków skupionych w Solidarności. Natomiast w momencie, kiedy ten wróg upadł, prawda, i trzeba było jakoś tą sferę zagospodarować, to pomysłów właśnie było bardzo dużo i tutaj zaczęły się właśnie schody, tu zaczęły się te konflikty.
Ale to zaczęły się konflikty, które są konfliktami merytorycznymi, czy też były już wtedy wyraźnie zarysowane konflikty ambicjonalne? Takie czystypowo wynikające, no powiedzmy szczerze, no, z ludzkich ułomności.
Wydaje mi się, że jedno i drugie, bo... W zależności od tego, jacy ludzie tam byli przy tej Solidarności. No ja w Lublinie też widziałem te konflikty ambicjonalne, ale to one już się pokazały później, już dużo później. Już widać było, jak zaczęliśmy po 89 reaktywować związek, to wtedy to już te ambicyjki zaczęły wychodzić na wierzch i dlatego między innymi zdecydowaliśmy się przyjść do regionu Mazowsze. Tu jeszcze tego bardzo widać nie było. Ci korowcy i wszyscy inni jakby się odsunęli, a powstał związek, który zajął się sprawami związkowymi i to nam odpowiadało.
Pan mówi, że po 89, albo być może po 89 wiemy doskonale, że to jeszcze doszły synekury. Bo tak. W 80-81, no powiedzmy sobie szczerze, działalność związkowa była działalnością społeczną. Za to z tego, co jeśli dobrze pamiętam, to był jeden z głównych postulatów, żeby związkowcy nie pobierali żadnych poborów, bo zdaje się, że z rozdzielnika związkowca w momencie, kiedy został zalegalizowany związek, z rozdzielnika, z ustawodawstwa wynikało, że tak jak w CRZZ-ach, działaczom związkowym przysługiwały pensje.
Ale wtedy jeszcze nie było oddelegowań, nie było...
Nie, ale wtedy można było.
Można było, ale raczej nikt tego nie korzystał.
Zdaje się, że generalnie to był... Ale to był jeden z punktów chyba już samych statutu Solidarności, jeśli dobrze, nie wiem, pan Mirek albo pani Agnieszka mnie poprawią.
Czasy na kury były, bo związkowcy mogli liczyć na stołki w aresztach, w zakładach.
Ale to już w późniejszym okresie.
Tak, późniejszym. Tak.
Księże biskupie, ksiądz biskup ma, mówię, tą całkiem inną perspektywę, bo ksiądz biskup nie jest jak gdyby emocjonalnie związany, bo gdybyśmy tutaj pewnie zapytali księdza biskupa Alojzego Orszulika, który jak gdyby przeżywał na własnej skórze te wszystkie związkowe debaty, które się również odbywały u niego w domu. Ale ksiądz biskup jest, wydaje się w tej sytuacji również osobą, która ma prawo do nie ferowania na pewno może ocen, bo ksiądz biskup się na to nie zgodzi, ale stawiania pewnych diagnoz. Dlaczego dziś nie potrafimy zrozumieć wartości tego, co wydarzyło się 30 lat temu? I czy w ogóle w czym upatrywać te takie szalone emocje, które są w związku zawodowym, to dla mnie jest naturalne i to mnie nie dziwi. Ale wśród ludzi, którzy 30 lat temu, tak jak tutaj pan Mirek zresztą mówił, owszem, różniący się między sobą w poglądach, w wizjach, w prędkości dochodzenia do tej wolności, czy w ogóle definiowaniu tejże wolności, dziś tak bardzo się nienawidzą.
To jest to, o co tu zostało powiedziane. Był wspólny wróg, nie? I ten wróg był bardzo dokuczliwy na różnych, tak można powiedzieć, poziomach, i ekonomiczny, nie? I można powiedzieć ten wolnościowy, nie? I narodowościowy, jak chcemy powiedzieć, także w dziedzinie jakiejkolwiek informacji, wiedzy i tak dalej. To było wszystko skanalizowane. Wobec tego ten wróg był powszechnym wrogiem, mimo nawet, że prawdopodobnie wielu w strukturach tego wroga się działo, nie? To nawet tam niektórzy chyba się czuli też, ja teraz tak sobie mogę wyobrazić, mimo wszystko wykorzystani, czy no, w pewnym systemie, który ich zniewalał, mimo że
manipulowani.
Tak jest, mimo że byli jego funkcjonariuszami, nie? Tak by można powiedzieć. Wobec tego ten wróg, ta idea, nazwijmy to tym reżimem komunistycznym, czy jak chcemy nazwać, nie? Zależy, można to różnie próbować nazywać, nie? On był powszechny i dlatego z konieczności nie wszyscy, ci, którzy mieli, odczuwali ograniczenia z punktu widzenia ekonomicznego, czy braki, czy ograniczenia z punktu widzenia intelektualnego, czy wolnościowego, nie? Wszyscy parli ku temu. I to była siła jednocząca. To nie znaczy, że ci ludzie byli zjednoczeni czymś głębszym, nie? Upadek tego wroga spowodował to, że teraz każdy zaczyna patrzeć, o co jemu chodzi, i wchodzą właśnie między innymi te motywy, czy ekonomiczne, wolnościowe i tak dalej, a poza tym dochodzi to, co jest w sercu człowieka. I ja tutaj będę wracał do tego, co tylekroć stawiam przed oczy sobie i innym, że wychodzi skutek grzechu pierworodnego, że każdy chce być kimś, nie? On wie najlepiej, nie? I tak dalej. Jeśli nie ma jedności, która byłaby nadrzędną i która by jednoczyła poza interesami, jakkolwiek pojętymi, to będziemy wszyscy ciągnęli w inną, w różną stronę. Nie? To nie znaczy, że ma być wszędzie wszystko razem, jednakowo sprowadzone do tego samego mianownika, ale my musimy wiedzieć. I tu jest kwestia też pewna taka, że my nie mamy tak wypracowanej tradycji zagospodarowania wolności. To w naszej historii polskiej jest często, że my potrafimy zwyciężać, a potem nie potrafimy dobrze zagospodarować tego, co się uzyskało, dlatego że wychodzą właśnie te interesy partykularne. Dlatego ja uważam, żeby dobrze to wykorzystać, co zostało zdobyte, co jest też naszym udziałem i co powinno nam zależeć, na czym powinno nam zależeć, byśmy tego nie tracili. To jest praca, powiedzmy, nad człowiekiem, kształtowanie takiego modelu, gdybyśmy tak powiedzieli, człowieka, który umie rozeznawać sytuacje i okoliczności i umie rezygnować, nie? Jeśli zostaje wybierany czy postawiony nad czymś, czy demokratycznie, czy z innych racji, to ma poczucie, czy powinien mieć poczucie tego, że służy i to naprawdę służąc musi tracić. Nie? Musi mieć zaufanie, że w tym traceniu nie zginie. Ja tu będę wracał potem do tego, czym jest Jezus Chrystus. On jako ten, który przewodzi, ja mówię teraz z punktu widzenia religijnego, tak nazwać, nie? Jest krzyżowany, ale wie, że to ma sens. Nie? I tej myśli w naszym narodzie, który się chlubi tym, że jest katolicki, tego w dużej mierze brak. Nie? My chcemy użyć tego krzyża czy tego Chrystusa do swoich celów. Nie? To widać w tej sporze o krzyż. Nie? Każdy jakoś tam się wydaje, że ma rację. Ja to ostatnio bardzo mocno powiedziałem w jednym i teraz powtórzyłem chyba przy okazji tutaj mszy świętej przed 2 dniami, że krzyż, jak długo jest użyty przez człowieka nienawróconego, czyli tego, który chce przeprowadzić swoje idee, będzie zawsze tym narzędziem, które będzie ranił. Będzie tym, czym jest jako krzyż, jak narzędzie zbrodni. Dopiero wtedy, kiedy ktoś ma inną perspektywę, tę, która przychodzi ponad wydarzenie śmierci, możemy tak powiedzieć, nie? I uzdania, tak jak to uczynił Jezus Chrystus, do służby drugiemu człowiekowi, ten człowiek jest gotów przyjąć krzyż na siebie, nie? To wtedy staje się jednoczenie, które już jest pozbawione tych elementów interesowności, tylko staje się jednoczeniem, można powiedzieć, używając języka świeckiego, bo w religijnym chrześcijańskim nie można tego powiedzieć, nie? Idealnym, to znaczy coś nas jednoczy, co nie jest związane tylko z partykularnym interesem. I teraz ja widzę zadanie Kościoła, nie? Zadanie moje jako biskupa. Nie? To jest też pewien problem też, żeby rozumieli wszyscy, nazwijmy ogólnie hierarchowie, czy na różnych etapach i poziomach i tak dalej. Moim zadaniem jako biskupa jest przede wszystkim pokazywanie takiej wizji człowieka, w której człowiek by odnajdywał swoje miejsce i swoją godność w tym, że patrzy dzięki Jezusowi Chrystusowi na wszystkie wydarzenia już nie tylko tym okiem, co mi wyjdzie na dobre, co będzie dla mnie z korzyścią i tak dalej, tylko zaczynam widzieć, że moje życie jest tak cenne, że Chrystus umarł i ja mogę w tym życiu, nawet tracąc i umierając, służyć drugiemu i wiem, że to ma sens i tak dalej. Ale to wygląda tak, jak ktoś patrzy z boku, to na pewien ideał, który jest trudny do osiągnięcia i prawdopodobnie tego nam dzisiaj potrzeba, nie? Tak, ja bym to próbował.
Jeśli można jeszcze jeden wątek w zupełności, zgadzałem się z tym, co powiedział ksiądz biskup, dodać, to taki, że nie potrafimy uszanować autorytetów. Autorytety są konieczne, żeby...
Ale najpierw je zniszczyliśmy,
na czele.
Przez te 20 lat to niczym innym się nie
zajmowaliśmy. Do tego zmierzam. Taki naród, który nie szanuje swoich, na różnych poziomach przywódców. Ja akurat mam to doświadczenie, ileś lat będąc prezydentem miasta, w tej chwili to już się staje powszechne. Boję się zaglądać do internetu. co tam się pisze w mojej sprawie. To człowieka żal ogarnia i mówi, po co ja to robię? Jaki to ma sens? No oczywiście trzeba jakieś motywacje w sobie znaleźć takie, żeby chcieć to ciągnąć. I to jest niedobrze. Ja nie wiem, tu i teczki swoją rolę odegrały. I takie, to gwizdanie na legalnie wybranego prezydenta czy premiera, no mamy już tą władzę legalną. Ja wiem, że my przez 50 lat mieliśmy władzę narzuconą i że z natury jej nie uznawaliśmy. To była nie nasza władza, nie utożsamialiśmy się z nią i czekaliśmy na to, kiedy ona będzie wybrana przez nas. Ale kiedy już ją wybraliśmy, powierzyliśmy, to chociaż te 4 lata do następnych wyborów poczekajmy, no bo demokracja ma to do siebie, że za 4 lata można to zmienić, jak się chce. A tu trzeba, bo to i względem świata, to uważam, zgubiliśmy ten sukces Solidarności, który dla świata powinien być sukcesem. To mur berliński okazuje się jest ważniejszy dzisiaj w przekazie światowym niż Solidarność, która doprowadziła do tego zniszczenia muru. To sami sobie to robimy i te przykłady ostatnie, ale i wcześniejsze powodują, że tutaj nie możemy jakoś, nie możemy się różnić jakoś tak po ludzku różnić, tak grzecznie się różnić, można się różnić.
Chciałbym zapytać też i was wszystkich, dlaczego my tak wspaniale potrafimy świętować klęski? To mi się narzuca, bo oczywiście to nie jest moje oryginalne pytanie, bo ja to gdzieś usłyszałem, ale tak cały czas siedzę i nie potrafię sobie do końca z tym pytaniem dać radę, żeby nie popadać w jakiś taki skrajny pesymizm. Tak wspaniale potrafimy świętować klęski, a kompletnie nie wychodzi nam świętowanie zwycięstwa. Skąd się dowierzę? Zapytam kobiety.
Czy nie? Ja chciałam jeszcze, jeżeli mogę przed tutaj odpowiedzieć jeszcze na to poprzednie pytanie, bo nie mogę się z panem zgodzić, panie Andrzeju, bo myślę, że to jest... Znaczy tyle wątków mi się nasuwa, jaka jest przyczyna właśnie tego, że czegoś tam... No pan mówi, że nie szanujemy, ale z drugiej strony nie ma wolności bez sprawiedliwości, tak? W sobotę miałam dosyć długą rozmowę z takim kolegą działaczem właśnie z tej strony rozgoryczonej, bezrobotnym i powiedział mi jedną rzecz. Wiesz, Agnieszka, szybciej skażą Kamińskiego niż Sawicką, która na oczach całej Polski kręciła lody. Coś w tym jest. 89. Pan wspomniał tutaj o zburzeniu muru berlińskiego, ale oni nie mieli okrągłego stołu. My w całej naszej szlachetności, prawda, te umowy okrągłostołowe strona solidarnościowa chciała zachować. Władza oddała władzę, ale tak, żeby jej nie oddać. Także tak naprawdę tym ludziom jest dalej bardzo dobrze, a ci właśnie, może właśnie stąd się bierze to... Te 10 milionów, tak jak zapytał premier, gdzie prawda?
Pani Agnieszko, ale się zgodzę z tym, że co jest... powiedział pan Śniadek. 10 milionów nie wróciło w 89.
Tak, ale właśnie dlaczego? Bo umowa okrągłostołowa mówiła o relegalizacji, tylko o ponownej rejestracji. Ja sama byłam... Ale nie ja zgadzałam znów
wrócę,
się z tym.
Wrócę.
Dlaczego nie wracamy do korzeni?
Do tego,
tylko
co
nowa solidarność?
Co tutaj panowie mówili? Dla 10 milionów Solidarność nie była tylko i wyłącznie... Była ruchem narodowo-wyzwoleńczym, ale ta wolność była definiowana, każdy sobie indywidualnie... Dla innych była to możliwość nawsadzenia dyrektorowi. Dla innych była to wolność, bo bez cenzury, bo można było coś powiedzieć. Dla innych była to w pewnym sensie również forma anarchii i anarchii i tak dalej, i tak dalej. I po 89 roku to się wcale tak wbrew pozorom nie zmieniło. Myśmy po prostu dostali tę wolność i myślę, że dla tych 8 milionów, których zabrakło, po prostu ta wolność, którą dostali, wystarczyła.
Już była
i wystarczyła, dlatego oni nie wrócili. Mówienie o okrągłym sensie, to znów my wchodzimy gdzieś tam w politykę.
Ale
my mówimy o pewnej idei, a która to niestety...
To, co się zadziało wczoraj, to jest właśnie pokłosie.
Ale widzi pani, wie pani, ja się z jedną rzeczą nie zgadzam, nie wiem, czy ksiądz biskup się mnie poprze, czy też nie. Bo my ciągle mówimy wolność, 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 nie? Tylko, że wolność to jest również odpowiedzialność.
Tak.
Myśmy dostali wolność, a nikt nie nauczył nas odpowiedzialności.
No właśnie.
I to jest to, co popierając pana Andrzeja. Bo wie pani, ja nie mam nic przeciwko temu. Jak ja mam, i pan prezydent Andrzej Czapski jest tego, myślę, że potwierdzi, że mieliśmy parę, że tak powiem, sytuacji, w których jeżeli uważałem, że prezydent Andrzej Czapski, mimo że darzę go wielką sympatią, zrobił coś nie tak, to brałem za telefon i mówiłem prosto w oczy: panie prezydencie, to mi się nie podoba. Tu w gruncie rzeczy, czy pan się obrazi, czy nie obrazi, ale to mi się nie podoba. Z pewnym szacunkiem do jego osoby, jako do osoby.
Wiele skorzystałem z tego, co pan mi doradził.
No tak, znaczy generalnie. Ale jeżeli nie mam odwagi zadzwonić do Andrzeja Czapskiego i mu to powiedzieć, że to czy tam, to ten, to nie siadam w internecie, niech pani poczyta co się dzieje w internecie.
Nie, no ja niech pani weźmie, komentarz ma pani na Onecie,
ma pani dostęp do teczek. I wie pani doskonale, na czym polegał. Nie, to była forma forów internetowych. Generalnie ten sam brud, no, który spływa.
Słowo. Otóż ja myślę, że teraz zbyt wielu ma możliwość skorzystania ze znaczka Solidarności. Skwapliwie korzysta. Jak ja patrzę, kto z tego znaczka teraz korzysta, to po prostu nie mogę zrozumieć, że tacy ludzie tak się szybko przemalowali i że taki łatwy dostęp do tego znaczka mają. Chociażby ostatnie w Międzyrzecu rocznicowe obchody. Przyjeżdża ksiądz kardynał, wszyscy oczekiwaliśmy, że będzie to wielkie święto Solidarności, raptem nikt nie otrzymał zaproszenia. Nikt z nas na tej uroczystości nie był. A ksiądz kardynał przemawiał do członków Solidarności, których tu, tych założycieli na pewno nie było. Ponadto był odsłaniany pomnik. Pomnik odsłaniał człowiek, który w pewnym momencie rzucił kwitami Solidarności, poszedł do innego związku. On stał się dla nas antybohaterem, a teraz raptem staje się bohaterem. Także
pani Agnieszko, ale to są właśnie tegorzkie słowa i to też są przykład.
Rozumiem, to są też takie
słowa. Środowisko do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć, z tego, co po prostu było.
Rzeczywiście jest to takie połączenie jakby to, co jakby tutaj się narodziło, tak? Ten ruch wielki społeczny
i to jest powoda, dla której nazywa się ta druga Solidarność.
Tak jest.
Ta druga Solidarność, która niestety się opiera, przepraszam, ale wyłączam pani Agnieszko, bo pani jest od początku i generalnie, ale cała masa ludzi, która po prostu potraktowała ten związek jako stopień do awansu, sposób na trampolinę. Wie pani, ja też mam swój żal i ktoś powie szczerze, no Skwarek, ty jesteś całkiem porąbany, że masz żal do faceta, który występuje w telewizji, który przez 2 lata był twoim największym przyjacielem w studenckim radiu, a który się okazało, że raportował każde słowo z naszej prywatnych rozmów. Każde słowo było raportowane. I dziś ja mam pretensje do tego faceta, ktoś powie, no absurdalnie. Ale wiecie, kiedy mnie trzęsie, kiedy ja widzę po powtórkach na Discovery Historia, kiedy ten facet opowiada, jak są dla niego ważna jest autobiografia Perfektu. Piosenka, która jest hymnem pokolenia, załóżmy mojego pokolenia. I on opowiada, jak jego wstrząsające, jak on się wpisuje w jego życiorys. Kiedy ja wiem po prostu, że od początku do 82 roku był po kolei niszczył krok po kroku, przyszedł do naszego radia dokładnie z zadaniem, bo w 83 roku to radio jako jedyne wyemitowało przemówienie w OMS-owej z Helsinek, czy z Oslo, w każdym razie przy odbiorze. Dokonano czystki i on po prostu siedział i miał nad nami pieczę. I w 88 roku wiem, że poszedł do jednej z ogólnopolskich rozgłośni, podobno, bo się zapisał do SD. Nie na tej zasadzie. Ja mam pretensje o taką głupią rzecz, ktoś powie. No i powie, no całkiem cię gościu porąbało, nie? No bo ktoś powiedział, że to jest drobiazg.
Tutaj padła ta sprawa z tej wolności, nie? Teraz zależy, co kto czego oczekiwał, nie? Jeśli komuś starczyła ta wolność taka, że on tam otrzymał to, że teraz mógł sobie robić to, co uważał i nie myślał o czymś więcej, no to znaczy się wyłączał, nie? Prawdopodobnie tak to można sobie wyobrażać. Natomiast właściwie pojęta wolność to jest wzięcie odpowiedzialności także za całą przyszłość i za to wszystko, co jest wokół nas, przede wszystkim właśnie jako słabsze. Nie? Prawdopodobnie, ja nie jestem w stanie tego dokładnie tutaj, powiedzmy, ja bym wtedy też za granicą po raz wtóry, kiedy się dokonywały te przemiany 89-90, okrągły stół i tak dalej. Prawdopodobnie tutaj też brakło do końca u wszystkich tej świadomości wzięcia ciężaru odpowiedzialności za te zmiany i ich konsekwencje. Nie? Prawdopodobnie ta strona jeszcze wypuszczająca powoli władzę chciała się ulokować dobrze, żeby się tam po prostu nie stracić swoich takich czy innych przywilejów. Nie? To nie było wzięcie odpowiedzialności za to, co się miało stać. A ta strona, która szukała tego wejścia, nie? Patrzyła, no, co zrobić, żeby jak najmniejszym kosztem, ja można by powiedzieć, tak, między innymi też bez rozlewu krwi, to też i to poniekąd jest dobrze, nie? Ale prawdopodobnie brakło, no, ja powiem tak ogólnie, tej pełnej odwagi wzięcia odpowiedzialności za to, co może się dziać wtedy, kiedy braknie tych wszystkich uregulowań, czy niesłusznych nawet, nie, które trzymały do tego czasu wszystko w jakimś porządku. Nie? Bo to zagospodarowanie wolności to jest wielki problem.
Księże biskupie, ale akurat 89 rok, już po rozmowach chyba Okrągłego Stołu, ginie ksiądz Zych, Niedziela, tak, Suchowolec. Tak, tak. I nie ma winnych do tej
pory. No nie ma winnych właśnie, a dlatego mówię, brak odwagi wzięcia odpowiedzialności. O tym właśnie mówię, że działy się rzeczy takie, które jeszcze były świadectwem tego, czy dowodem tego, że działają jeszcze te stare jakieś tam układy i tak dalej.
Ale myślę, że księże biskupie tutaj, wracając do tego, co ksiądz biskup wcześniej powiedział, ja cię, pani Agnieszko, na jedną rzecz jednak myślę, że bardzo ważną zwrócić uwagę, bo my mówimy tak troszeczkę od siebie, to jest też efekt tych, nie wiem, czy 50 lat komuny, czy 20 ostatnich lat. My tak bardzo chętnie mówimy, że tak, no bo tam przy okrągłym stole, bo nie ma konsekwencji w tym czy w tamtym. Ale tak prawdę powiedziawszy, no niestety świat zmieniamy od samych siebie. Trzeba zacząć. Jeżeli w nas nie ma odpowiedzialności za słowo, za czyny, jeśli w nas nie ma przyzwoitości takiej codziennej, to naprawdę ja nie jestem, jestem dużym chłopczykiem, więc doskonale wiem, że jeżeli we mnie nie ma takich cech, to ja się nie mam prawa spodziewać tego ani po prezydencie, premierze, ministrze, wojewodzie, czy nawet tutaj, przepraszam, ale również temu czy innemu księdzu. Bo to wszystko gdzieś jest z nas. My musimy zacząć pracować od zera, tak jak ksiądz biskup
mówi. Z człowiekiem. I my wolność to znaczy nie, że ja będę robił co chcę, tylko muszę patrzeć, co służy drugiemu człowiekowi czy społeczności, nie? Co służy temu, że ja zrealizuję siebie nie w sposób egoistyczny dla siebie, tylko właśnie zgodnie z tym, jak jest stworzony, że jestem stworzony dla drugiego. I to jest największy ciężar, a to wszystko to, co jest grzechem, nie, to nas koncentruje właśnie na sobie i nas od tego odciąga. Więc dlatego cały problem jest naszego nawracania się. Ja mówię językiem religijnym czy chrześcijańskim, a językiem można ogólnoludzkim powiedzieć pewnego respektowania właściwego humanizmu.
To właśnie wolność w roku 80 można było w miarę bezpiecznie realizować w Solidarności, a teraz ja na przykład mówię, ja się do Solidarności nie zapisałem, bo ja uważam, że ja siedząc w domu czy pracując, wychowując dzieci, prowadząc tam działalność.
Jest pan wolny.
Ja jestem wolny i ja, chociaż wiem, że, nie wiem, jako liberał taki konserwatywny, nie w sensie jakimś
ja znów słowo
obyczajowym.
Słowo liberał jest...
Nie obyczajowym, tylko...
Nieliberalnym.
Tak. Ja mówię jako liberał w sensie...
Ono
człowiek...
faktycznie ma dobry, pozytywny wydźwięk, którego niestety uczyniono z tego obelgę.
To słowo pochodzi od słowa wolność przecież, prawda? Także ja w tym sensie jestem liberałem. No właśnie widzę te na przykład to zniewolenie na przykład w postaci nadmiernych podatków, prawda? No to ja mimo, że partia, na którą głosuję, zdobywa 2% głosów, ja cały czas na nią głosuję, jestem człowiekiem wolnym i nie patrzę, czy to jest, że PiS i Platforma mają szansę, moja partia nie ma szans. Ona dopóki ja nie przestanę na nią głosować, to ona...
To będzie jeden głos przynajmniej miała.
Dokładnie, dokładnie. I ja właśnie w tym sensie idę cały czas pod prąd, prawda? Nie patrzę na co tam...
Ale zgodzi się pan, panie Mirku, że niestety z taką smutną też jest tutaj tą polityką, że no jeżeli się nie jest za tym czy za tym, to się jest przeciwko, nie? Że generalnie nie ma gdzieś ten problem w Polsce braku szacunku do człowieka, bo ja myślę, że to wynika jednak mimo wszystko z braku szacunku, że jak człowiek powie, że tak, nie popieramy Platformy, nie popieramy PiS-u, to tak jak się powie, nie popieramy Platformy, a to jesteście pismaki, nie popieramy PiS-u, a to jesteście platformerskie oszołomy i tak dalej, albo liberto. Nie można mieć, znaczy ten poziom niestety agresji między tymi partiami doprowadził do sytuacji, że nie można mieć własnego zdania, bo jest się skazanym na ostracyzm.
Ja może wrócę do lat 80. do mojego pobytu w więzieniu i to byli na przykład tacy ludzie, którzy nienawidząc komunizmu, nienawidzili na przykład funkcjonariusza, który zamykał drzwi, prawda? Ja potrafiłem to oddzielić i ja szczerze nienawidząc komunizmu, z szacunkiem odnosiłem się do tego funkcjonariusza, który mnie pilnował i starałem się jemu krzywdy nie robić, nie zawsze z wzajemnością. I tutaj zostało to samo. Mnie to na przykład, nie lubię takich czy innych poglądów u takich czy innych ludzi, ale do samego człowieka myślę, że ten szacunek się należy.
Dobrze, ostatnie pytanie do wszystkich z Państwa. To pytanie o to, czy jest nam potrzebny, a jeśli tak, to gdzie go szukać? Taki punkt zerowy, o którego moglibyśmy zacząć zmieniać siebie jako społeczeństwo, jako naród. Bo dla mnie, powiem osobiście, jest to ten rok 80. Trochę jestem romantyczny oczywiście, ale to jest ten rok, który przedefiniował mnie i dla mnie to jest punkt odniesienia.
Który przedefiniował mnie, to jest mój mąż. I to jest też mój punkt odniesienia, a wyżej, no to oczywiście Pan Bóg, który jest...
Ale ja mówię tu też również, Pani Agnieszko, o naszej odpowiedzialności jako obywateli, członków społeczności, która jest narodem i jednocześnie obywateli państwa, które oczywiście wszyscy mogą powiedzieć, że jest niedoskonałe, ale niedoskonałe jest przez nas. Polska jest niedoskonała nami. Polska nie jest niedoskonała z definicji, tylko jest niedoskonała nami. Ale mówię, i to mówię o tym punkcie.
Młodym ludziom zapraszam do harcerstwa. To na pewno
jeśli
też
można, to rzecz, to ja się całkowicie zgadzam z panem Grzegorzem. Rok 80, który był także bezpośrednio w moim przekonaniu skutkiem wizyty Ojca Świętego, który podniósł nas z klęczek. Tylu ludzi w jednym miejscu, które poczuło siłę, to zaowocowało rokiem, to jest rok 79, wizyta została 80. I potem to co nastąpiło, to była konsekwencja roku 80. To są wszyscy
do tego momentu się możemy i powinniśmy odnosić pańskim zdaniem.
Zdecydowanie tak. Bo tu można dyskutować, czy okrągły stół był potrzebny, czy nie. W moim przekonaniu był potrzebny, się można mędrkować, że już była tak władza słaba, że by może za pół roku oddała władzę. Ale to można mówić, gdybać, się nie cofnie. Dał skutek taki, że bez rozlewu krwi została oddana władza, więc
ja pamiętam, że czwarty
faktem
czerwca,
jest, że znowu
że nie wyobrażaliśmy sobie, co
zamieszanie powstało z nierozliczonymi teczkami, z nierozliczonymi funkcjonariuszami. To też są skutki bezkrwawej rewolucji.
Niestety, pan mówił, to on nas może teraz zmieni. Wczoraj usłyszałem, że może kolejny okrągły stół, więc być może te kłótnie, no coś musi to zakończyć, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby taka sytuacja dalej istniała. To nie wiem, to już przybiera takie rozmiary, że nawet sami nie wiemy, co z tego może wyniknąć. No ja przynajmniej tak to odbieram. No, mi się wydaje, że przy takim nastawieniu to nic dobrego na pewno nie wyniknie. Ktoś wczoraj w TVN24 powiedział o okrągłym stole, być może on jest potrzebny. No coś, jakieś rozmowy.
Stasiu, przyjdzie Gajowy i wygoni Niemców i partyzantów z lasu.
Weź starego do
wcielenia. Tak może być.
Panie Mirku,
takie rzeczy się nie spodziewa.
Ale to jest naród. To naród to zrobi. Naród da bilet, to mam na myśli.
Bo my jesteśmy już zmęczeni.
Da im komu innemu mandat.
Dosyć tego, po prostu.
W tym sensie powiedziałem. Władza
straciła, nie, to chyba Rafał Ziemkiewicz gdzieś w Rzeczpospolitej pisał, straciła kontakt ze społeczeństwem i to jest analogia do roku...
Panie Mirko, oni z rzeczywistością stracili kontakt już.
I ze społeczeństwem też.
To mówię,
bo są na przykład, no tak jest na przykład ordynacja wyborcza sformułowana, że co roku są wybierani ci sami ludzie, no bo jest system partyjny, prawda, i ordynacja, która preferuje partie, a nie osoby. I ja myślę, no to... Ja nie wiem, jak to się potoczy, tutaj nie chcę w proroka się zabawiać, ale dopóki dopóki, nie wiem, impulsem do zdobycia władzy nie będzie sama władza, jakieś właśnie stołki i tak dalej, tylko właśnie jakiś konkretny program, który ma służyć społeczeństwu, czy państwu ogólnie rzecz biorąc. A teraz ja widzę, że celem, no to jest klasyczny przykład, ja nie jestem ani zwolennikiem PiS-u, ani Platformy, ale na przykład partia rządząca jest taką klasyczną partią władzy, gdzie od na przykład ludzi o poglądach konserwatywnych, jak poseł Gowin, po że nie wymienię tego pana nazwiska na P, no od sasa do lasa, prawda?
No, w drugiej dokładnie jest to samo.
W drugiej myślę, że może nie aż tak,
no, ale... od Kruzi-Krostkowskiej do myślę, że akurat...
Ale nie można... aż tak widoczne to jest, ale mówię, to są wszystkie partie, one w zasadzie jakbyśmy się zapytali, przecież one się niewiele od siebie różnią. Jeśli Komorowski wytacza proces PiS-owi, że to nieprawda, że on chce prywatyzować szpitale, prawda? Partia Liberalna wyrzeka się liberalizmu. No to wiadomo, chodzi. Jeśli drugi działacze przechodzą z jednej partii do drugiej,
a z drugiej strony ten sam PiS, będąc w samorządach, komercjalizuje, czyli dokładnie to robi, co robi, co zakłada Platforma.
Była działaczka Platformy Zyta Gilowska, która jak PiS był u rządów, u władzy, to liberalizował państwo. Także widzimy, że są partie władzy.
Jedno zdanie. Bo kończąc. Kryptoreklamy zdanie, że jeszcze najzdrowiej jest w samorządach, które są wybierane przez ludzi na dole niezależnych. I proszę zwrócić uwagę,
ja obserwuję statystykę
wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów. W pierwszych wyborach było 30% niezależnych, teraz jest 70%. I to nie przypadkiem się rzucają parlamentarzyści na samorządy.
Ale przyzna pan, panie Andrzeju, że dobra opozycja nie jest zła.
Dobra opozycja jest dobra.
No, Adam, pozdrawiamy Adama. Księże biskupie, ostatnie słowo oczywiście należy do księdza biskupa. Też nie wiem, czy ksiądz biskup będzie chciał odnieść się do tego mojego pytania o ten punkt.
Pan powiedział o ten punkt zerowy, zapytał o ten punkt zerowy. Ja bym nie rozpatrywał go tak bardzo w kategoriach chronologicznych, tu padły, czy taki rok, czy takie doświadczenie. Bym patrzył bardziej w to, jak mówię teraz jako biskup, i to bym chciał, żeby to wchodziło w naszą mentalność. Trzeba tego punktu zerowego, my stale potrzebujemy, można powiedzieć, jako człowiek każdego dnia w jakiś sposób potrzebuje tego resetowania, czyli tego nawracania się. I dopóki tego nie zaczniemy rozumieć, to i nie wejdziemy w taką logikę, jaką czytamy u świętego Pawła, czy w liście Piotra, nie? Żeby nie patrzeć na siebie jako na wyższego nad drugim, nie? Tylko być tym, kto uważa siebie za niższego i służy, nie? Jeden drugiego brzemiona nosi i tak dalej, nie? No to nie jest hasło propagandowe, tylko to się musi stać gdzieś własnością nas, ludzi, tym bardziej, jeśli się przedstawiamy jako społeczność w dużej mierze wierząca, chrześcijańska i tak dalej. Jak długo to gdzieś nie będzie na nowo nam podawane, nie? Ja mówię, to jest zadanie Kościoła, nie? I wszystkich, którzy troszeczkę czują odpowiedzialność, to my samą drogą dyplomatyczną, nie? Czy będzie okrągły, czy owalny stół, owszem, to może być, nie? Ja nie mówię, że to nie może być, bo wysiłki dyplomatyczne i ja mówię o tej dyplomacji politycznej są potrzebne, ale w gruncie rzeczy nam trzeba takiego kształtowania człowieka, nie? Nas wszystkich, nie? I to jest droga, czy propozycja, czy szansa, jaką my mamy, gdzie jeszcze jesteśmy blisko tych przynajmniej oficjalnie wartości religijnych czy ewangelijnych, chociaż nawet ich nie pojmujemy zawsze dobrze. Nie? Dlatego trzeba by tutaj, to jest moje zadanie jako biskupa, ja w tym, co robię, w samym moim nauczaniu, nie wiem, na ile jestem zrozumiany, bo mi się wydaje, że to moje nauczanie jest z jednej strony tak bardzo proste, a ja słyszę z kolei, że to jest takie trudne, takie nie...
Bo rzeczy proste są najtrudniejsze.
Takie, tak jest, bo chociażby ten program, który lansuje, tak można powiedzieć, nie, w parafiach, żeby to było ten chrzest życiu z misji Kościoła, gdzie chce się wprowadzić człowieka w myślenie historiozbawcze, nie, że to właśnie ja potrzebuję nawracania i wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem, dlatego że Jezus Chrystus taką drogę otworzył. Nie? Jeśli tego nie zacznie robić zarówno ten, kto ma klucze od szatni, jak to można powiedzieć, w szkole, czy jest dyrektorem, czy jest księdzem, czy biskupem, czy prezydentem i tak dalej. Jeśli tego nie zaczniemy robić, to mamy potem takie różnego rodzaju dziwolągi, bo każdy chce wejść skoczyć. Na jakiejkolwiek uroczystości chce coś wygrać, nie? Chce coś załatwić i tak dalej.
No przemówić.
Przemówić, bo jest ważny. Nie? Więc to jest, uważam, to jest nasze główne zadanie, które mamy do spełnienia. Nie? To jest nasze główne zadanie. I to jest moją troską biskupa i tutaj jeszcze mogę skorzystać przy tej okazji rozmowy na temat Solidarności, żeby przejść jakby poza, oddając szacunek, hołd i tak dalej temu wszystkiemu, co było tym wysiłkiem naszej społeczności, co doprowadziło do tego, żebyśmy my tego nie tracili właśnie przez próbę przeprowadzenia swojej wizji, tylko każdy niech próbuje zrewidować siebie, właśnie zresetować, doprowadzać siebie do troszeczkę, w pewnych momentach do tego zera. Nie? Ja nie chcę tu robić w tej chwili katechezy na temat ważności zera, nie? Bo Jezus Chrystus stał się faktycznie niczym, nie? Zerem. Nie? I przez to otworzył drogę jednania człowieka z Nim i przez Niego z drugim człowiekiem. I to jest misja, którą mamy do spełnienia. Ja o to proszę z tego miejsca, zarówno tych, którzy mają jakąkolwiek większą władzę, czy mniejszą władzę, dysponują środkami, mają potrzeby takie czy inne, to nawet ta sytuacja potrzeby, właściwie przez człowieka przeżywana, może być też punktem wyjścia do nawiązania nowych relacji. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy my byli, teraz proszę do mnie dobrze zrozumieć, żeby wyrównać wszystkich do zera, ale każdy z nas potrzebuje takiego punktu, w którym jest zerowany, wyzerowany, żeby wchodzić na nowo z odświeżonym, że tak można powiedzieć, odświeżoną mentalnością.
Myślę, że trzeba, księże biskupie, tutaj nie wiem, czy akurat dobrze to zrozumiałem, ale potrzeba nam powrócić do dobrego zrozumienia sakramentu pokuty.
No i najpierw chrztu. Ja będę wracał do chrztu. My jako naród ochrzczony, nie, mamy na pewno 90% ludzi czy więcej ochrzczonych, my nie rozumiemy przede wszystkim. Nie rozumiemy przede wszystkim chrztu.
No nie rozumiemy, że nie wszyscy nie mogą wygrać.
No. Nie rozumiemy chrztu. Czym jest dzisiaj właśnie skończyłem taki artykuł, który będzie w tych naszych tych materiałach do sympozjum i tak dalej. Istota chrztu. Nie? To jest właśnie zanurzenie w umieranie. Jeśli mamy naród, który jest ochrzczony, a który nie chce umierać dla siebie, mówię, w ludziach konkretnie, ja nie mówię, że ma naród umrzeć, nie, tylko ja muszę umierać w różnych moich czasem aspiracjach, które są aspiracjami tylko dla mnie, to ja nie będę realizował tego, czym jest ten chrzest. Nie? Mimo, że będę nosił transparent, czy napisany, że jestem ochrzczony, czy jestem biskupem, nie? I to jest ta istotna sprawa. Nie? I mnie jako biskupowi to leży na sercu. Nie wiem, jak to więcej robić, jak do tego zachęcać, prosić, głosić. To był problem i zostanie problem. I teraz ja od tego nie odejdę jako biskup, żeby głosić.
No to trudno mi się zachęcać do umierania.
No ale to jest właśnie, bo to nie jest umieranie bezsensowne. W Jezusie Chrystusie właśnie umieranie uzyskało tę nowe znaczenie, że jest perspektywą innego życia. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że to życie ziemskie nas interesuje, tylko właśnie dzięki tej nowej perspektywie ja potrafię jako wolny inaczej wykorzystać wszystkie moje możliwości. Na to kładł taki wielki nacisk papież Jan Paweł II. Nie? To jest... No, ja myślę, że jeśli tak mogę być jako tym, który ma tutaj...
Jan Paweł II pierwszy uwierzył w Solidarność.
Tak.
Ale powiedział, że nie ma wolności bez Solidarności, ale nie ma też wolności, że to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność.
Jest efektem dobrze rozumianej wolności, bo człowiek wolny, nie, będzie wolny od siebie, będzie zjednoczony z drugim. będzie niósł brzemię drugiego człowieka.
Ja myślę, że księże biskupie, przy okazji już realizacji audycji związanych właśnie z programem Chrzest w życiu misji Kościoła, będzie okazja o wolności i odpowiedzialności dużo rozmawiać. Mamy zresztą już w tym roku, już tutaj...
Po raz drugi robimy ten trzeci rok, czyli właśnie wizję życia w ziemi obiecanej. Mhm. My nie potrafimy zagospodarować ziemi obiecanej.
Czyli właśnie owej wolności.
No, owej wolności, bo tak jak naród wybrany wszedł do tego i zamiast żyć wolnością, to znaczy wolny od bałwochwalstwa, od tego wszystkiego, co prowadzi do niesprawiedliwości. To jeszcze, bo to jest jeszcze inna sprawa, ale tam chodziło o kumanie się ze wszystkimi kultami i tak dalej, co jest obrazem tego, że każdy wykorzystuje, ma sobie bożka dla siebie. To jest to rozwinięcie tego. I ten naród potem musiał być wygnany, nie? Musiał iść na wygnanie babilońskie.
Być może zatem, księże biskupie, to będzie bardzo dobry rok uczenia odpowiedzialności za dar,
sposobu życia, bo życie w ziemi obiecanej jest trudnym zadaniem. Bo to jest, ta ziemia obiecana nie jest to, że ja sobie wejdę do ogródka, gdzie sobie usiądę przy stoliku z piwem, będzie wszystko wokół mnie dobrze. To jest przestrzeń, tak można powiedzieć jeszcze, ta ziemia obiecana, która się musi dokonać we mnie. Ja muszę stać się wolnym. Nie? Od kogo?
Może uda się nam zorganizować grupę polityków do tej właśnie, przynajmniej na kilka kateches. Zobaczymy, spróbujemy. Może pan prezydent Andrzej Czapski da się namówić.
A jaki ze mnie polityk? Ja jestem
samorządowy.
Typowy praktyk samorządowy. Niech wejdzie, robi. Nie wiem, czy robi, czy nie. Tak. Niech nie odpowiada. Ale to jest... Tak, z dziekanem Danielukiem.
Bardzo dobre rzeczy.
To jest naprawdę bardzo potrzebne.
A to chyba od 80 roku.
Znaczy ksiądz Marian Daniel, tak, od 80. To jest też już dobrze. Musimy kończyć, drodzy Państwo. Gośćmi księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego dzisiaj byli pani Agnieszka i pan Mirosław Andrzejewscy. Dziękujemy, szczęść Boże. Pan Andrzej Czapski, pan Stanisław Lesiu.
Szczęść Boże.
Księże biskupie, prośba jeszcze o błogosławieństwo.
Wdzięcznym sercem stajemy przed Bogiem za ukazywanie nam perspektyw wolności i prosimy o to, byśmy mieli odwagę wchodzić w tę wolność jako ludzie, którzy nie są skoncentrowani na sobie, lecz potrafią w tej wolności spełniać siebie w relacji do drugiego człowieka, do społeczności, w której jesteśmy i w ramach rodziny, i w ramach pracy, i w ramach władzy samorządowej i jakichkolwiek pełnych relacji. Prosimy Cię Boże, niech w nas będzie to światło i ta wolność. Prosimy Cię o to. Niech Twoje błogosławieństwo nas w tym umacnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.